Witamy Państwa i kłaniamy się bardzo nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.
Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na audycję w Radiu Niepokalanów.
Radiowy przewodnik liturgiczny ojca Sebastiana Bielskiego.
Czym jest liturgia? Czym różni się rok liturgiczny od roku kalendarzowego? I na inne pytania związane z liturgią, z życiem Kościoła odpowiada ojciec Sebastian Bielski. Zapraszamy. Witamy Państwa w kolejnym odcinku radiowej audycji Radiowy Przewodnik Liturgiczny. Przy mikrofonach
ojciec Sebastian Bielski
i ojciec Robert Serafinowski. Kontynuujemy naszą rozmowę na temat właściwych postaw, zachowania, przeżywania liturgii mszy świętej. Ostatnio mówiliśmy o tych rzeczach raczej niewłaściwych, niegodnych, takich jak właśnie niewłaściwa postawa ciała, jakiś telefon dzwoniący w kieszeni, czy no już broń Boże, guma do rzucia. Teraz zaczniemy od tego, co będzie takim wyrazem naszego zaangażowania, takiego świadomego udziału, włączenia się w tą liturgię w sposób czynny, a nie tak jak to mówił kiedyś ksiądz Pawlukiewicz świętej pamięci BMW, czyli katolik bierny, mierny, ale wierny. No żeby tak właśnie nie być tym biernym obserwatorem, który tylko obserwuje, się nie odezwie. W jaki sposób można włączyć się w tą liturgię? Czy tylko ministranci mają prawo tam się pojawić przy ołtarzu, czy też taka osoba, powiedzmy, z dobrym głosem na przykład, może się zaangażować w czytanie?
To, co uważam, jest olbrzymim bogactwem tych wszystkich reform i różnych rzeczy, które były związane z Soborem Watykańskim II i upraszczaniem liturgii i dostosowaniem jej do, powiedzmy, brzydko to zabrzmi, do współczesności, ale w jednym z dokumentów, dokładnie w Konstytucji o liturgii, pojawia się takie określenie aktywne uczestnictwo. Już nie pamiętam, jak to w języku łacińskim brzmiało, bardzo ładnie zresztą.
Na pewno.
Participatio actuosa, czy coś w tym stylu, ale...
Pięknie.
W każdym razie bez wątpienia olbrzymim bogactwem jest dowartościowanie udziału ludzi takich zwykłych, prostych, świeckich, jeżeli chodzi o liturgię. I to się przejawia na wielu płaszczyznach, od chociażby to, co często spotykamy już w niektórych kościołach. Przyznam szczerze, że to jest pragnieniem, żeby kiedyś pojawiło się u mnie w kościele na Dąbrowie, że osoba, która przychodzi na Eucharystię i tak jak wspomniałeś, ma dobry głos, dobrą dykcję, dobrą intonację, jeżeli chodzi o czytanie, wychodzi, zgłasza się do księdza przed mszą świętą i bierze czytanie i czyta to czytanie w taki sposób, żeby umożliwić też wiernym, a poza tym to myślę, że też stanowi doskonały przykład tego, że liturgia nie jest przestrzenią sklerykalizowaną, że to nie jest przestrzeń, w której udziela się tylko i wyłącznie ksiądz, ministrant albo ministranci, chociaż z tymi ministrantami to w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o łódzkie warunki, jest naprawdę bardzo dosyć kiepsko, ale no właśnie ktoś, kto na mocy kapłaństwa powszechnego jest też upoważniony do tego, żeby brać udział w liturgii i wykorzystuje tą swoją, że tak powiem, godność od chociażby do proklamowania Słowa Bożego. Wiadomo, być może, że za pierwszym razem będzie czytał wszystko od góry do dołu, łącznie z tym, że przeczyta pierwsze czytanie, przeczyta to, co jest napisane czerwonym drukiem, a co mówi o treści danego czytania, ale wiadomo, kto pyta, nie błądzi. Więc przyznam szczerze, że jest czymś dobrym i też no, rzeczywiście nas angażuje osobiście w to wielkie misterium i pokazuje nam, że dla każdego miejsce jest w czasie Eucharystii. Czy chociażby przy czytaniu, w wykonywaniu próśb w modlitwie powszechnej,
czy modlitwie też, wiernych, tak modlitwie też jest wiernych. Nazywana, więc jak najbardziej wskazuje, że to właśnie wierni mają przedstawić te prośby.
Chociaż to też właśnie jest pewne niebezpieczeństwo, bo modlitwa wiernych, czyli dajemy teraz czas dla wiernych, ale mi się bardziej podoba, że tak powiem, łacińskie sformułowanie oratio universalis, modlitwa powszechna, czyli modlitwa, która obejmuje potrzeby całego Kościoła i świata, ale rzeczywiście tutaj te prośby jak najbardziej jest też uzasadnionym, żeby czytał ktoś z Kościoła. W niektórych wspólnotach, zwłaszcza mniejszych, spotyka się też taką praktykę, że z tyłu na stoliku są wystawione hostia do konsekracji, wino, woda, i któryś z wiernych, najczęściej ten, który zamawiał intencje, przynosi te dary jako swój udział w tej Eucharystii, też jako taki zaznaczenie swojego aktywnego uczestnictwa.
Taka mała procesja z darami.
Dokładnie, dokładnie. I to też jest doskonałe świadectwo naszej wiary i takiego miłości do liturgii, bo to myślę, że na tym polega. Jeżeli kocham liturgię, kocham mszę świętą, no to będę starał się jak najbardziej i najczęściej i jak najmocniej w nią angażować.
Oczywiście. Gdy zbliża się moment czytania Ewangelii, śpiewamy aklamację Alleluja, potem robimy znak krzyża i on się różni od tego zwykłego znaku, który rozpoczyna naszą modlitwę czy kończy. Tutaj są właściwie trzy takie mniejsze krzyżyki.
Tak, że będziemy wyznawali Ewangelię w myślach, że słowa Ewangelii będą w naszej głowie, że będziemy nimi myśleli, że będziemy ją przepowiadali, w sensie tego naszego świadectwa słowem, i krzyżyk na sercu, że słowo Ewangelii będziemy wcielali w nasze życie. Czasami niektóre osoby ze starszego pokolenia, pewnie to też spotkałeś, czynią duży znak krzyża przed Ewangelią.
Dlatego właśnie to pytanie, czy raczej ten punkt.
No, wydaje mi się, że powinniśmy postępować tak, jak mówi ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, czyli ten znak krzyża, który czynimy, mały znak krzyża na czole, na ustach, na piersi, wtedy, kiedy kapłan zapowiada nam słowa Ewangelii według świętego Mateusza, Jana, Marka, czy też Łukasza. I wiadomo, że pewnych rzeczy nie da się wyrugować. Niemniej jednak powinniśmy gdzieś tam w naszej katechezie, w naszych spotkaniach z ludźmi uczyć takiego prawidłowego wykonywania tego gestu przed Ewangelią, który jest notabene piękny.
A też mówi o jedności, o tym, że wszyscy w ten sam sposób się jak gdyby wyrażamy tym samym gestem, to co kryje się pod osłoną tego znaku.
O jedności wspólnoty pokazuje, dokładnie. Tak. Jedność wspólnoty pokazuje, no bo trudno sobie wyobrazić jedność wspólnoty, jeżeli każdy z nas ten sam gest będzie czynił na 100 różnych sposobów, bo to w sposób zewnętrzny tej jedności w żaden sposób nie pokaże, a czynimy jeden znak tak samo. To nie na zasadzie, że jesteśmy teraz jedną wielką unią, ale że rzeczywiście zjednoczył nas tutaj ten, który jest celem naszego życia i który nas prowadzi przez życie.
Tak, no i przygotowujemy się do komunii, czyli właśnie tego zjednoczenia, tej jedności z Bogiem i tej wzajemnej naszej.
Tutaj jeszcze, to pewnie sobie jeszcze powiemy przy okazji omawiania poszczególnych części mszy świętych, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewną postawę, która gdzieś tam nieśmiało przewija się i przebija w naszej świadomości, zwłaszcza wśród służby liturgicznej, bo to widać wśród ministrantów, czy też księży, którzy odprawiają mszę świętą. Mianowicie zwracanie się w stronę czytającego Ewangelię. Od jakiegoś czasu w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego rzeczywiście pojawiła się taka uwaga, że wtedy, kiedy słuchamy Ewangelii, powinniśmy zwrócić się w stronę celebransa, który czyta, no bo tutaj też Sobór Watykański bardzo mocno podkreślał, że kiedy kapłan czyta Ewangelię w czasie mszy świętej, to Chrystus nam ją głosi i tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z aktualizacją tego słowa i to jest też w pewien sposób nasza postawa szacunku wobec tego słowa, które jest nam głoszone przez Kościół.
No jest to też taki wyraz szacunku, wracając do tych wcześniejszych naszych rozmów, jeżeli ktoś do nas mówi, no to jest czymś właściwym, grzecznym spojrzeć na niego, złapać jakiś kontakt z tą osobą.
Dokładnie, dokładnie.
Wzrokowy więc... i odwracać się bokiem, plecami, no to zupełnie źle świadczy.
No czasami trudno jest w naszych ławkach zwrócić się w stronę czytającego Ewangelię, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przynajmniej chociaż głowę odwrócić w stronę kapłana, który głosi. No i nadstawić ucha.
Tak.
Dokładnie.
Po Ewangelii zazwyczaj albo często jest homilia, kazanie, mówię tu o niedzielnej Eucharystii, jest też wyznanie wiary, credo. Czasami zdarza się, że jest ono w formie pytań, to, które przypomina odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wtedy na te kolejne pytania, czy wierzysz, czy wyrzekasz się, każdy z nas odpowiada w swoim własnym imieniu.
Dokładnie. To w jaki sposób szerzyłem wczoraj, bo wczoraj udzielałem sakramentu chrztu na mszy świętej i rzeczywiście tam są zadawane pytania do rodziców i chrzestnych, jakie zadaję im w imieniu Kościoła i się pytam, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego i rodzice i chrzestni odpowiadali: wierzę. Czy wyrzekasz się? Wyrzekam. I rzeczywiście, bo wiara jest moją decyzją, moim aktem, czymś, na co ja się decyduję i czynię to jako ja, Sebastian Bielski, a nie ktoś inny. I stąd ta liczba pojedyncza wyznania wiary jest czymś istotnym. Zresztą nawet jeżeli odmawiamy to wierze dłuższe, tak zwane skład nicejsko-konstantynopolitański, czy czasami w niedzielę Wielkiego Postu można odmówić skład apostolski, który tak naprawdę jest chrzcielnym wyznaniem wiary, to pierwsze słowa też, które wypowiadamy: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, wierzę w jednego Boga. Ja, konkretny człowiek, wierzę w Boga.
Tak, właściwie chyba tylko jedyny moment, kiedy jak gdyby rodzice i chrzestni w imieniu dziecka, które za chwilę właśnie ma otrzymać łaskę wiary, ma przyjąć sakrament, oni jak gdyby uprzedzając to, że on kiedyś sam będzie mógł to powiedzieć, gdy jest to niemowlę i jeszcze nie jest w stanie, no to tak jak gdyby wtedy powiedzmy, ale też już z tą intencją, że to będzie jego wyznanie wiary osobiste, gdy będzie w pełni świadomy tego, co się dzieje.